To tyle z niezapomnianego filmu Michaela Cimino, Łowca Jeleni. Ha. Łowca Jeleni, jak to brzmi w kontekście zeznań Donalda Tuska, wręcz tytuł do biografii Donalda Tuska, bo niezły byłby Łowca Jeleni.
Myślę, że tak.
Pan mecenas Stefan Hambura.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
No i co, Łowca Jeleni zeznawał przed sądem w procesie Tomasza Arabskiego. Dowiedzieliśmy się czegoś od niego?
Chyba nie o to chodziło, żeby się dowiedzieć czegoś od niego, bo świadek Donald Tusk był świadkiem wczoraj i wiele osób...
To zauważyliśmy.
Tak, i wiele osób uważało, że przyszedł jako oskarżony lub sobie życzyło, ażeby przyszedł jako oskarżony, ale to nie ten wątek, nie te zeznania, nie ten proces. Na początku mało kto zauważył chyba wystąpienie prokuratora, który zwrócił sądowi uwagę na to, że jest, toczy się też postępowanie w sprawie zdrady dyplomatycznej, żeby odpowiednio też pouczyć świadka. Sąd był innego zdania, że tam sobie da radę.
Sąd sprzyjał świadkowi. Takie odniosłem wrażenie.
Panie redaktorze, no. Nie wiem, czy pan wie...
Nie był wrogi wobec świadka.
Tak, nie wiem, czy pan wie, kto jest w składzie.
No to tak bliżej coś, powiedzmy.
Pan sędzia Wojciech Małek to jest ten, który siedzi po prawej stronie, a jak patrzymy jako publiczność po lewej stronie, obok przewodniczącego składu sędziowskiego. A to jest sędzia, który zasłynął ze swoich działań w procesach grudnia 70.
O proszę. No. A to taki gagatek.
I to jest, i to trzeba wiedzieć.
I sądzi do dziś?
No siedzi obok przewodniczącego, sądzi. Jest...
Wtedy Stoczniowców sądził, a teraz?
Nie, wtedy chodziło o ten sprawy Jaruzelskiego.
Czyli to nie ukaranie Jaruzelskiego, tak, to jest jego zasługa.
Tak, i to jest wiele, wiele takich ciekawych wątków i myślę, że warto, państwo jako dziennikarze, publicyści powinni teraz zacząć trochę
grzebać w życiorysach sędziów.
Nie grzebać, spoglądać na ich orzecznictwo, bo panuje takie dziwne przekonanie, że nie można krytykować wyroków sądów. Czy to jest podstawa. I dlaczego? Przecież oni nie są nieomylni. Wiemy, że ludzie siedzą za niewinność. Tak? Mamy przykłady takie koronne i nie bójmy się tego. To są ludzie też, którzy orzekają, tak?
I kto jeszcze w tym składzie sędziowskim zasiadał?
No wczoraj? Jeszcze przewodniczący Hubert Gąsior i pani sędzia Maria Turek.
Coś wiemy też o tych sędziach, o ich orzecznictwie?
No, też powinniśmy na to spojrzeć. Widać, że to są osoby, które no, młodszego wieku, trzeba spojrzeć na ich orzecznictwo, czyli wychowankowie, ale jak mówię, ten najciekawszy wątek to jest pan sędzia Wojciech Małek. Jak mówię, i to powinno nam teraz wystarczyć. Myślę, że tabuny dziennikarzy rzucą się, od razu będą patrzeć, jak orzekał, wyjmą nagrania z archiwów.
Tabuny dziennikarzy Faktu, TVN-u, Polsatu na pewno.
Też mi się tak wydaje.
Przecież mamy w Polsce niezależne dziennikarstwo.
No ale mamy też w Polsce dziennikarstwo, które się czasami spóźnia. Mówiono mi, że TVP Info wczoraj trochę z opóźnieniem rozpoczęło.
Właśnie tego nie rozumiem. Dlaczego?
Dlaczego? No bo była konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Kto mu doradził, ażeby o 10:00, o tej samej godzinie rozpoczynać konferencję?
Nie wiem. Są tam ludzie, którzy biorą za to pieniądze.
Inaczej. Albo chodziło o to, żeby przykryć Smoleńsk, bo wiemy, że też konferencja ministra Macierewicza dotycząca raportu, który przedstawił...
Nie była transmitowana.
No właśnie. I być może liczono na to, że w ten sposób się też da przykryć, ale chyba waga tematu...
Ale, bo ja, przepraszam, ale się pogubiłem. Czy prezesem telewizji nie jest były polityk związany z formacjami prawicowymi, kilkoma, bo on tam zmieniał tych partii dużo, Chyba tak.
Tak mi się też coś wydaje.
No i co? I on prowadzi jakąś politykę przeciwną wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej?
Pan redaktor pyta.
Nie, ja wnioskuję, no bo skoro,
to jeszcze lepiej.
Skoro nie transmituje tego zespołu, konferencji zespołu do spraw Smoleńska, to uznał, że to jest nieważne.
Albo musiał uznać.
Albo musiał uznać.
Nie wiem, pytam też.
Ha. Ja można się pogubić w tych
Można w tych różnych meandrach.
Meandrach, ale to świadczy o tym, że obóz dobrej zmiany niejedno ma twarz.
Chyba, bo nie wiem, czy obóz dobrej zmiany jeszcze jest obozem dobrej zmiany.
Chociaż nie wiem, czy twarz Jacka Kurskiego to jest twarz obozu dobrej zmiany, bo można co do tego też, mieć różne wersje.
Też nie wiem, ale na pewno wiem, że obóz dobrej zmiany tak powoli się chyba pogubił. Zauważyłem to po wizycie pani kanclerz Angeli Merkel. Inaczej, albo zmienił kierunki. Pani kanclerz Angeli Merkel ostatnio w Polsce, tak? Wtedy po tej wizycie jakoś dziwnie dobra zmiana zaczęła się dogadywać z Komisją Europejską, różne projekty.
Na wyścigi wręcz.
No, kto lepszy?
Po łebkach.
No właśnie.
Szybko to poszło. I przestanę mówić o reparacjach, które chcemy od Niemiec.
A chcieliśmy kiedykolwiek reparacje od Niemiec? Czy był to temat rzucony?
No, był taki temat. A co teraz?
Tylko na potrzeby wewnątrz Polski? Nie było to zamiarem?
Bo pan minister Czaputowicz bagatelizował ten temat już dawno. Mówiąc, nie, to tam.
Nie, pan minister Czaputowicz wręcz rozwiązał ten temat.
Że to nie będzie w ogóle stawiane przez Polskę.
Powiedział,
i nie zostało postawione przez polską dyplomację.
No ale po co? No, przecież to chyba chodzi o to, żeby biegać i gonić króliczka, a go nie złapać. Bo pan minister Czaputowicz już się dogadał z Niemcami i chce powoływać zespół ekspertów. Jak się powołuje ekspertów, powołuje się po to, żeby nie rozwiązać tematu.
No tak, to tak jak za komunistów. Jak się nie chciało, to się powoływało komisję.
Tak jest.
I tak to trwało. Ale, no dobrze, a jak pan ocenia polską dyplomację w Niemczech, w Berlinie? Zmiany jakieś nastąpiły? Coś się ruszyło?
A coś ruszyło się? Do tej pory do mnie nie dotarło, bo sprawa mniejszości nieruszona, o reparacjach pan też wspomniał, nieruszone. Powiedzmy tak, nie jest dobrze.
To czym się różni obecna polityka zagraniczna wobec Niemiec od polityki, którą prowadził pan Donald Tusk?
Chyba niczym. Nadal jest na kolanach. Mhm.
Co? I pani kanclerz wyznacza swoim światłym gestem kierunki naszej polityki? No, aż tak?
Przyjechała, dopilnowała interesów, wróciła i już wróciło wszystko do normy. Jeżeli nie powstaniemy z kolan, jeżeli nie zaczniemy prowadzić konkretnej polityki zagranicznej, jeżeli nadal będziemy się bali własnej odwagi, no to niestety nic nie uzyskamy w naszych polsko-niemieckich stosunkach. Uważam, że te stosunki są takim punktem wyjścia, bo możemy zmienić też całą narrację, również w stosunkach polsko-żydowskich, polsko-izraelskich, jeżeli zmienimy narrację w stosunkach polsko-niemieckich, tak?
No ale zmienił się ambasador polski w Berlinie.
No tak.
Kto teraz jest?
Niech pan mi przypomni.
Nie pamiętam.
Pan Przyłębski.
Przepraszam, bo jakoś tak trudno jest odnotować tą zmianę.
No to pan redaktor to mówi. I ta zmiana to jest dobra zmiana, ale to jest zmiana, która no, musi zacząć działać. Ja powiem wręcz, jak tutaj miałem do czynienia z dobrą zmianą w sprawie dostępu do dokumentów w ramach dostępu do informacji publicznej. No, próbowałem przed przesłuchaniem Donalda Tuska uzyskać dokumenty z ministerstw i również z kancelarii premiera. No niestety nie dostałem.
Tego. Dlaczego?
No bo to jest jeszcze stara zmiana tam chyba na tym urzędniczym poziomie, albo jest to już stara zmiana ministerialno w ministerstwach i w kancelarii premiera.
Może tyle tych zmian się wykonało, że wszystko wróciło na poziom wyjścia.
Być może, bo jak mówię, ale to uważam jest bardzo krótkowzroczna polityka, bo nic nie trwa wiecznie w naszym życiu. Słyszeliśmy tutaj wcześniej o różnych żabach. Jeżeli się nie wykonuje konkretnych ruchów, to się tonie. No i to są sprawy, które myślę warto wykorzystać. A wczoraj jeszcze wracając do przesłuchania Donalda Tuska, bardzo ciekawy wątek był Samary, gdzie...
Czyli remontu tu polewa.
Tak jest, gdzie zadałem kilka pytań i sąd nie zgodził się na to, żeby pan Donald Tusk odpowiedział na te pytania. Te konkretnie takie ostatnie pytanie, powtórzę, je tutaj było bardzo ciekawe. Czy w dniu śmierci rzekomo samobójczej wysokiego urzędnika kancelarii premiera odbierającego niepokojące sygnały o przebiegu remontu w Samarze, świadek to premier Tusk, wtedy osobiście skierował tego urzędnika, pana Grzegorza Michniewicza, do oskarżonego Tomasza Arabskiego. I na to pytanie oczywiście nie uzyskałem odpowiedzi.
Pan Donald Tusk ma słabą pamięć. Nie. Jak się okazało.
Nie, sąd wręcz nie chciał, żeby odpowiedział.
Ale nawet gdyby sąd zadał to pytanie, to byłoby... Nie pamiętam.
Ja wiem, że ten temat, że te pytania to by strzał w dziesiątkę, bo jak pan Donald Tusk wrócił po przerwie i usłyszał werdykt sądu w tej sprawie, że nie będzie musiał odpowiedzieć na te pytania. Wiem, że chodzą memy na ten temat, jak to zmierzył mnie Donald Tusk swoim wzrokiem, ja jego.
Pełny miłość.
Nie, to nie była miłość. To była taka, wie pan, przychodzą chłopcy na boisko w krótkich spodenkach i kto tu rządzi? Przyszedł, spojrzał mi tak głęboko w oczy, ja jemu też. Niestety on nie wytrzymał mojego wzroku i to są te memy, gdzie Hamburga kładzie Tuska i tak dalej. Wie pan, to można się z tego śmiać, ale na takich zasadach Donald Tusk działał. Pan sobie przypomina, gdzie tam jakieś swetry gdzieś chodził, czym po marynarkę, to były takie te opisy różne, jak tam swoich ludzi porządkował. I nie wytrzymał tego wzroku i zaczął kręcić głową, tak? Bo on wiedział i wie, że to jest temat, który go nigdy nie opuści. I on wie, że z tym tematem będzie się musiał zmierzyć. I tu to było bardzo, bym powiedział, konkretne zachowanie pana Donalda Tuska. To jest, teraz już wie, jest w innej rzeczywistości. I myślę, że z tego punktu widzenia już się opłacało zadać te pytania.
No bo te pytania tak padną w procesie o zdradę dyplomatyczną, jeżeli to ruszy, prawda?
Myślę, że nie tylko, ale dajmy pracować prokuraturze, tak? I tu będzie już inna rzeczywistość.
Tak, bo tutaj już nie ma co żartować. Tak. Ginęli ludzie w sprawie Smoleńska i te śmierci muszą być wyjaśnione.
Zgadzam się, ale przede wszystkim też jeszcze zacytowałem z książki Kulisy Platformy. To jest podtytuł Tajemnice Platformy Rządu i Parlamentu ujawnia Janusz Palikot w rozmowie z Anną Wojciechowską. I przeczytałem tutaj ten pasus. Przeczytam go jeszcze raz, bo to myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Odpowiedź Palikota. I teraz cytuję, jasne, że to była tylko wymówka. Przecież zawsze można dowieść, że samolot wymaga naprawy, przeglądu, jest pilnie potrzebny akurat drugiej stronie. Uniemożliwienie lotu Kaczyńskiemu, gdziekolwiek, to były konkretne zadania, jakie przed swoimi ludźmi Tusk stawiał każdorazowo. Przeważnie niewykonane, bo tamci okazywali się sprytniejsi i na przykład na prędce czarterowali prezydentowi samolot. Donald miał zresztą wielkie pretensje, że jego ludzie nie są w stanie zablokować lotu. Najczęściej dostawało się za to szefowi MON-u Bogdanowi Klichowi. I to jest koniec cytatu, tak? I to przeczytałem i to jedno zdanie jest dla mnie takie, bym powiedział, bardzo ważne. Uniemożliwienie lotu Kaczyńskiemu gdziekolwiek to były konkretne zadania, jakie przed swoimi ludźmi Tusk stawiał każdorazowo.
I na takie pytanie powinien odpowiedzieć.
Odpowiedział, że to się nie zgadza, że to jest, że tak
Palikot
nie było.
Palikot kłamie.
No i tu jest zadanie dla...
Trzeba konfrontację przeprowadzić.
I tu pan redaktor, myślę, powinien zapytać Janusza Palikota, czy się mija z prawdą w swojej książce, bo premier Tusk już były, na szczęście zaprzeczył wczoraj.
Tak. No to zapytam na koniec. Jak pan myśli, ma pan pewne doświadczenie sądowe, jaki będzie wyrok w sprawie arabskiego?
Na pewno sprawiedliwy.
Ha. To jak to na adwokata przystało, pan się
wywinął. Ale nie wywinąłem się, ale powiem, patrzmy na skład sędziowski, piszmy na ten temat, zadawajmy pytania i myślę, że jest czas, żeby zakończyła się teraz już pierwsza instancja i żeby zapadł wyrok, a reszta już się będzie działa.
Przyniósł pan ze sobą Bild.
Tak.
Ze znamiennym tytułem Polen, Wir.
Weinen mit dir. Polsko, my płaczemy z tobą. Ale przyniosłem dlatego, bo to jest Bild...
Z czasu katastrofy.
Tak, dzień później, z 11 tak. kwietnia 2010 roku. A przyniosłem go dlatego, bo właśnie ta narracja rosyjska została tak pięknie przejęta, tu pokażę do kamery. Tak. Tak pięknie została przejęta, cztery podejścia do lądowania.
A, tak.
To jest dla tych, którzy nie czytają, tylko oglądają obrazki. Wczoraj właśnie pan Donald Tusk mówił, że on nie czytał protokołów, to być może też tylko oglądał obrazki. Także to są te rzeczy, które potem wchodzą w pamięć, taką długą pamięć, bo jak rozmawiam z moimi koleżankami, kolegami po fachu w Niemczech, z adwokatami, to mówią, dlaczego się zajmuję taką beznadziejną sprawą, tak? Czterokrotnie podchodzili do lądowania de facto samobójcy. A ja wtedy mówię, że tak nie było. I tej narracji nie zmieniliśmy, a mamy Polską Fundację Narodową, która powinna wszelakie billboardy wykupić za granicami Polski, zarówno w Niemczech, jak i na całym świecie i pokazać, jak to było ze Smoleńskim i nie tylko, ale również jak to było z II wojną światową, tak? Powinniśmy zacząć zmieniać narrację. Powinniśmy te pieniądze sensownie wydawać.
Może nam nie wolno.
A to już pan redaktor zauważył może coś, czego ja nie wiem, ale chętnie się przyłączę i będę nad tym pracował, żeby dojść do odpowiednich konkluzji. Ale myślę, że jeszcze jest ten czas, kiedy powinniśmy coś zrobić. No, być może za chwilę będzie inaczej. Oby tak nie było.
Będziemy nad tym pracować, jak powiedział pan mecenas Hambura, który właśnie był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
miłego
bardzo.
Dnia. Ach, a my puśćmy coś może żywego. Może Dirty Souls puśćmy. O. Trzecia godzina poranka w net, jest 9:10. No i teraz mam niespodziankę dla państwa, bo zadzwoniliśmy do redaktora Stanisława Michalkiewicza. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I od razu muszę zadać pytanie, bo ludzie się niepokoją, dzwonią czytelnicy, słuchacze. Jak się pan czuje?
Bo dziękuję
były
bardzo.
Informacje, że było nie tęgo.
No, miałem zapalenie płuc takie rozległe i w związku z tym 2 tygodnie spędziłem w szpitalu, a teraz jestem już w domu, z tym, że jeszcze będę musiał tam trochę, znaczy odwiedzić szpital, bo mam problemy z sercem, ale to już takie rutynowe.
Czyli możemy uspokoić słuchaczy, że już wszystko wraca do normy.
Tak jest.
O, to bardzo dobrze.
Bardzo dziękuję.
To bardzo dobrze, bo tu wiele sprzyjających dusz dzwoni i pisze i pyta, co z panem redaktorem. No więc informujemy. Jest lepiej. Panie redaktorze, no ciągnie wilka do lasu i pewnie pan interesuje się tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych z tą senacką...
No interesuje się...
447, no...
Tak, tym bardziej, że stało się to właśnie, czegośmy się najbardziej obawiali, to znaczy i my tutaj, i działacze Polonii Amerykańskiej w Izbie Reprezentantów na wniosek jednego z członków Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów zaproponowana została procedura i ona właśnie dzisiaj głosowanie się odbędzie w Izbie Reprezentantów, nad ustawą, i to nawet nie tą, jaka w Izbie Reprezentantów miała numer 1226, tylko nad wersją senacką, co ma taki skutek proceduralny, że właściwie nie urządza się dyskusji, że głosowanie ma się odbyć bez dyskusji. Więc no, to jest bardzo zły omen, dlatego że ta ustawa może zostać przyjęta. Cień nadziei jest w takiej postaci, że przy tej procedurze nie wystarcza zwykła większość, tylko musi być większość kwalifikowana, jeśli dobrze pamiętam, 2/3. No i być może, że paru głosów zabraknie, ale słaba jest to nadzieja. Działacze Polonii Amerykańskiej, pan Edmund Lewandowski z San Francisco i inni, rzutem na taśmę taką akcję zainicjowali, kiedy to się okazało w niedzielę, że taka procedura zostanie tu podjęta, żeby Polacy, amerykańscy obywatele dzwonili do swoich kongresmenów i ich zniechęcali do głosowania za tą ustawą. No zobaczymy, jaki to ten rozpaczliwy lobbying, jaki odniesie skutek, bo widać wyraźnie, że żydowski lobbying jest skuteczniejszy.
A nasza dyplomacja oficjalna państwowa?
A nasza dyplomacja nie reaguje zupełnie. No, wczoraj był w Waszyngtonie, czy jest nadal jeszcze, pan wicepremier Gowin. I wicemarszałek Senatu pan Bielan. I nawet słowem się nie zająknęli.
Tak, słuchałem dzisiaj wywiadu z panem Gowinem, to opowiadał o różnych tam wspólnych przedsiębiorstwach, Polskiej Izbie
Handlowej. No na razie Polskę sprzedali, więc nie wiem, czym jeszcze zamierzają handlować ze Stanami Zjednoczonymi, bo jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, no to Polska zostanie wyszlamowana na ponad $300 miliardów, bo taka suma pojawiła się w liście Żydowskiej Organizacji Restytucji Mienia z Nowego Jorku, znaczy Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego z Nowego Jorku, w liście do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Więc taka, no to jest dla Polski katastrofa, to jest po prostu okupacja.
Strasznie to brzmi.
Może... No niestety tak to wygląda, bo $300 miliardów to są 3-roczne budżety państwa polskiego, więc to po prostu oznacza dla Polski no, całkowitą katastrofę, więc nie wiem nad czym jeszcze tam, do czym pan wicepremier Gowin i pan marszałek Bielan tam jeszcze dyskutowali i deliberowali. No to jest niestety milczenie pana prezydenta Dudy, milczenie naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego i milczenie premiera Morawieckiego w tej sprawie wróży jak najgorzej.
Czyli milczenie owiec?
No to wie pan, należałoby tu użyć gorszego określenia.
Ale to owce są strzyżone.
Zdrada stanu, bo to jest, to tylko polska opinia publiczna nie wie, jakie zobowiązania władze państwa polskiego podjęły, a jakieś musiały podjąć, skoro teraz w obliczu takiego niebezpieczeństwa udają, że nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że to kiedyś zostanie wyjaśnione i że winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.
A widział pan w najnowszej historii Polski winnych, którzy zostali pociągnięci do odpowiedzialności?
No, nie widziałem, to tylko świadczy o safandulstwie, które zresztą jest przyczyną rozmaitych naszych niepowodzeń, dlatego że gdyby za zdradę stanu był pieniek albo powróz, no to wtedy amatorów takich czynności byłoby znacznie mniej. Oczywiście byliby, ale byłoby ich znacznie mniej. A tak, no to każdy próbuje, co się bardziej mu opłaca. No i w rezultacie mamy to, co mamy, że Polska jest co pewien czas, nasi przyjaciele, nasi sojusznicy Polskę sprzedają. No w 1943 roku nasz najważniejszy sojusznik sprzedał Polskę Stalinowi, tak jak się sprzedaje krowę rzeźnikowi. No teraz mamy do czynienia z czymś podobnym.
A wewnętrznie mamy premierę książki w Muzeum Polin, pan Grabowski, pani Engelking i wnioski, które zwalają z nóg, że Żydzi byli bezpieczniejsi w obozach niż wśród Polaków.
No to jak na tym, no nie wiem, czy człowiek, który jest trzeźwy jakoś i zdrowy na umyśle, może stawiać takie tezy, że Żydzi byli bezpieczniejsi wobec Niemców czy wobec Polaków. No to w końcu niech pan Grabowski i pani Engelking się zdecydują, czy to ci naziści byli tacy źli, skoro Żydom było tak bezpiecznie w ich towarzystwie, czy też, no czy nie. Widać wyraźnie, że ta wersja historii II wojny światowej zmienia się wraz z mądrością etapu i szkoda tylko, że po stronie polskiej znajduje takich zwolenników jak pan Grabowski, no bo nie wiem skąd on takie rewelacje czerpie. Bardzo możliwe, że zastosował metodę, z której zasłynął inny światowej sławy historyk, to znaczy Jan Tomasz Gross. Jan Tomasz Gross był szczery w tych swoich deklaracjach i przy okazji tam sąsiadów, no to powiedział, że dostąpił objawienia, więc objawienie jako metoda naukowa w naukach historycznych to jest dosyć świeży wynalazek, no ale pewnie się upowszechni.
A tak zastanawiając się zupełnie poważnie, dlaczego ci ludzie to robią? Dlaczego?
No, wie pan, panie redaktorze, Rzymianie starożytni zauważyli, że nie ma takiej bramy, której by nie przeszedł osioł obładowany złotem, więc jakiś osioł widocznie trafił do pana Grabowskiego, no i w związku z tym, że on ćwierka z takiego klucza, jaki uważa za najlepszy. Albo za obstalowany.
No tak. Dziś rozmawialiśmy z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem i panią Anną Ciałowicz o powstaniu w getcie i podkreślaliśmy to, że bardzo pomniejszona jest rola Żydowskiego Związku Wojskowego. Natomiast oczywiście...
A to jest już pewna tradycja, dlatego że Żydowski Związek Wojskowy po pierwsze skupiał oficerów i podoficerów Wojska Polskiego. Po drugie, był bardzo związany z Polską i z władzami polskimi i z Armią Krajową. A po trzecie, skupiał tych członków o przekonaniach takich prawicowych. No więc już został, że tak powiem, skreślony z narracji jeszcze za Józefa Stalina. No i najwyraźniej te zapisy cenzorskie obowiązują aż do dnia dzisiejszego, bo zwróciłem uwagę na to, że pan Henryk Schleifer, który napisał list do prezydenta Dudy, tam tłumacząc, dlaczego nie weźmie udziału w tych obchodach urzędowych, wymienił pośród uczestników powstania w getcie warszawskim, wymienił wszystkie możliwe organizacje i odłamy, z wyjątkiem właśnie Żydowskiego Związku Wojskowego. A warto przypomnieć, że właśnie Żydowski Związek Wojskowy tam w rejonie swojego działania na Placu Muranowskim, gdzie zresztą największa bitwa powstania w getcie się odbyła, bo Żydowski Związek Wojskowy był stosunkowo dobrze uzbrojony jak na tamte warunki, to wywiesił obok żydowskiej polską flagę.
Tak, tak, to o tym też mówiliśmy. No, żyjemy w ciężkich czasach i z jednej opresji wychodzimy, w drugą wpadamy, ale może to nas wzmocni i sprawi, że ta polska państwowość będzie silniejsza.
Panie redaktorze, no mówi pan takie rzeczy, które za sprawą filozofa Nietzschego były popularne w Hitlerjugend. Tam mawiano, że co cię nie zabije, co cię wzmocni. Więc miejmy nadzieję, że żydowska okupacja nas nie zabije.
No jeszcze do niej nie doszło, więc bądźmy dobrej myśli. Zobaczymy, jaki będzie wynik głosowania w Stanach Zjednoczonych. No i zwracamy na to uwagę, że to dziś. Dziś to będzie się działo.
Tak, dzisiaj o godzinie chyba 6 naszego czasu.
Tak, tego nie dowiemy się z wywiadów pana wicepremiera Gowina, ale dowiecie się państwo z Radia Wnet. Bardzo się cieszę, że pan już się dobrze czuje i następnym razem już mam nadzieję, że będzie pan fizycznie gościem w Radiu Wnet i będziemy mogli znowu trochę przewietrzyć atmosferę.
Ja też mam taką nadzieję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo i dziękuję przy okazji tym wszystkim, którzy no tak dobrze mi życzyli podczas choroby.
Tak, to jest ich bardzo wielu. Proszę być pewnym, bo w Radiu Wnet jest pan częstym gościem i nasi słuchacze przyzwyczaili się już do tego, że pan jest, więc niepokoi
się. Cieszę się. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia.
Nawzajem. Dziękuję.
Dziękuję. I cóż, puśćmy może Marka Knopflera. Dlaczego się martwisz?